Polsce minęła godzina 13. Słuchają Państwo Radia Maryja.
Dziś w naszym dzienniku. Sprawy związane z przekształceniami w przemyśle cukrowniczym w resorcie skarbu minister Kaczmarek powierzył Małgorzacie Ostrowskiej. Wcześniej posłanka SLD zasłynęła z wniosku o skreślenie z projektu ustawy zapisu dotyczącego powołania Krajowej Spółki Cukrowej. Zamiast jednego silnego koncernu miałyby powstać trzy spółki i to bez Śląskiej Spółki Cukrowej. Pani minister dekoncentruje. Czytaj nasz dziennik. Prawie połowa gospodarstw domowych w Polsce nie ma żadnych oszczędności. Aż 43% gospodarstw domowych w Polsce jest niewypłacalnych, co oznacza, że są zagrożone utratą mieszkania. O krok od bezdomności. Czytaj nasz dziennik. Amerykański sekretarz stanu Colin Powell oświadczył po rozmowach z Arafatem, że spotkanie było pożyteczne i konstruktywne. Od Arafata amerykański sekretarz stanu udał się do premiera Izraela. Czytaj nasz dziennik. We wszystkich świątyniach braci mniejszych w Polsce modlono się wczoraj w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie. Modlitwa o pokój w Ziemi Świętej. Czytaj nasz dziennik. Palestyna przeżywa to samo, czego ponad pół wieku temu doświadczyła Polska i Warszawa. Dlaczego dziś milczymy, choć na świecie protestują zwyczajni ludzie? Użyczcie nam prawa głosu. Czytaj nasz dziennik. Otrzymaliśmy zakon rycerskiego grobu Bożego w Jerozolimie, który z mandatu Stolicy Apostolskiej sprawuje opiekę nad Ziemią Świętą i jej czcigodnymi pamiątkami. Oczekuje, że zostaną w pełni poszanowane prawa i własności kościołów chrześcijańskich i ich wyznawców. Wielce szanowny panie ambasadorze. Czytaj nasz dziennik. Betlejem potrzebuje pomocy, a armia izraelska podjęła w sobotę dalsze akcje zbrojne na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu, wprowadzając czołgi i żołnierzy do kolejnych palestyńskich miejscowości i aresztując Palestyńczyków.
Czytaj nasz dziennik.
Przedstawiciele państw Unii przestrzegają przed tragedią humanitarną, jeśli walki na Bliskim Wschodzie nie ustaną. Do antyizraelskiej manifestacji doszło w Londynie i w kilku niemieckich miastach. Świat protestuje.
Czytaj nasz dziennik.
Setki tysięcy Węgrów zebrało się w sobotę w Budapeszcie. Rządząca prawica nie traci nadziei i ogłasza pełną mobilizację. Mobilizacja prawicy.
Czytaj nasz dziennik.
Drukujemy nazwiska wszystkich członków Narodowej Rady Integracji Europejskiej. Przeczytaj i zachowaj.
Czytaj nasz dziennik.
Sejmowa Komisja Etyki głosami posłów SLD, Unii Pracy, PSL, Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości uznała, że określenie przez marszałka Borowskiego wypowiedzi parlamentarzystów Ligi Polskich Rodzin jako antysemickich było emocjonalne i nie można go brać poważnie. Marszałek nie na poważnie.
Czytaj nasz dziennik.
Nowym przyorem Jasnej Góry został ojciec Marian Lubelski. Życzymy łask Bożych w służbie królowej Polski.
Czytaj nasz dziennik.
Mieszkańcy Ziemi Świętej, przestańcie zabijać. Tak modliła się rodzina Radia Maryja podczas spotkania w sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej. Dziś w naszym dzienniku.
Wiadomości Radia Maryja. Informacje z kraju. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uruchomi w czwartek w Długowoli koło Dęblina kopalnię gazu ziemnego Stężyca. Koszt zagospodarowania tego złoża wyniósł 26 milionów złotych. Kopalnia będzie przekazywała gaz do krajowego systemu gazowniczego i wydobywać będzie na dobę ponad 300 tysięcy metrów sześciennych gazu wysokometanowego. Złoża gazowe w Długowoli udostępniane będą 8 odwiertami o głębokości ponad 2300 metrów. Pozyskane w kopalni paliwo może zaspokoić zapotrzebowanie na gaz ziemny wysokometanowy dużej aglomeracji miejskiej wielkości np. Lublina. Do końca tygodnia zostaną podpisane kontrakty na świadczenia pomiędzy obydwoma szpitalami klinicznymi, Akademii Medycznej w Białymstoku, a Podlaską Kasą Chorych. Po długich negocjacjach i mediacjach w Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w miniony piątek wieczorem oba białostockie szpitale kliniczne, dziecięcy i dla dorosłych, zgodziły się na podpisanie kontraktów. Dotąd funkcjonowały bez umów, bo mimo trzykrotnie organizowanych konkursów na świadczenia uznawały, że stawki proponowane przez kasę były nie do przyjęcia. Sama kasa mówiła natomiast, że proponowała szpitalom więcej pieniędzy. Z informacji przekazanych przez Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych wynika, że za ambulatorium chirurgiczne, ortopedyczne i pediatryczne oraz leki onkologiczne szpital dziecięcy będzie dostawał środki takie jak w ubiegłym roku. Wojsko chce zwolnić połowę kadry dydaktycznej. Według projektu reformy szkolnictwa wojskowego co roku uczelnie wojskowe opuści około 750 absolwentów. W ubiegłym roku było ich 1740, a jeszcze kilka lat wcześniej około 3000. Armia się zmniejsza, więc potrzebuje mniej kadr. Przy 150-tysięcznej armii potrzebnych będzie zaledwie 300 nowych oficerów rocznie. Trudno na potrzeby tak nielicznej grupy utrzymywać ogromną kadrę dydaktyczną, uzasadnia pułkownik Andrzej Mut z Ministerstwa Obrony. Informacje z zagranicy. Iran wezwał dzisiaj eksporterów ropy naftowej do wprowadzenia na okres 30 dni embarga na dostawy tego surowca dla Izraela oraz izraelskich sojuszników. Deklarację taką złożył w Teheranie prezydent Iranu, apelując do organizacji konferencji islamskiej o jednoczesne odcięcie przez państwa muzułmańskie dostaw ropy sojusznikom Izraela na okres miesiąca. Apel uważanego za umiarkowanego pragmatyka prezydenta Iranu stanowił odbicie wcześniejszej inicjatywy duchowego przywódcy Iranu Ajatollaha Alego Chamenei, którego wezwanie zostało w zasadzie zignorowane przez organizację konferencji islamskiej. Jedyną reakcją była decyzja Bagdadu, który w proteście przeciwko izraelskiej inwazji na ziemie palestyńskie od początku kwietnia zawiesił na 30 dni eksport ropy naftowej, co wywołało wzrost surowca na światowych rynkach. Zawieszono eksport około 2 milionów baryłek ropy dziennie, co stanowi około 4% handlu światowego. Katastrofę chińskiego Boeinga, do którego doszło dzisiaj w Korei Południowej, przeżyły co najmniej 54 osoby ze 166 znajdujących się na pokładzie, podano w Seulu. Według południowo-koreańskich danych maszyna uderzyła w górę pod miastem. Chińska telewizja utrzymuje natomiast, że samolot spadł na budynek mieszkalny. Naoczni świadkowie zaprzeczają jednak takim twierdzeniom. Telewizja seulska pokazała relacje z miejsca katastrofy. Na filmie wyraźnie widać dymiący wciąż wrak samolotu, wbity w zbocze wzgórza opodal podmiejskiej dzielnicy mieszkaniowej. Rannych, którym udało się przeżyć katastrofę, odwieziono do szpitala w Pusanie. Na pokładzie Boeinga chińskich linii lotniczych lecącego z Pekinu do Pusanu znajdowało się 155 pasażerów i 11 członków załogi. Jeszcze informacje o pogodzie. Dzisiaj będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami w południowo-wschodniej części kraju oraz na krańcach wschodnich. Miejscami opady deszczu, najwięcej opadów lokalnie intensywnych w województwach zachodnich. Temperatura od 10 stopni na wybrzeżu, Przedgórzu Sudeckim i krańcach zachodnich do 17 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany zmienny. W tych wiadomościach to już wszystko. Kolejne za godzinę.
Kochani, im więcej będzie w Polsce ludzi naprawdę coś umiejących, znających się na czymś dokładnie, a posiadających przy tym szerokie ogólne wykształcenie i charakter, tym świetniejsza czeka Polskę przyszłość. Ku szczytom prowadzić trzeba i iść śmiało. Największym skarbem narodu jest jego mądrość i charaktery. Ludzie wiary. Poprzez edukację i wychowanie powstawały wspaniałe dzieła w kulturze i wielkie czyny w historii. Dziś nowoczesne i niepodległe państwa największą uwagę zwracają na rozwój nauki i właściwe kształcenie, formowanie. Ogłaszamy zapisy do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na rok akademicki 2002-2003 na studia w systemie dziennym i zaocznym na specjalnościach kultura medialna oraz polityka społeczna, a także na podyplomowe studia dziennikarskie oraz pedagogiczne. Szczegółowych informacji udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15 pod numerem telefonu 0 prefiks 56 610 7208, a więc od poniedziałku do piątku od 10 do 15 pod numerem telefonu 0 prefiks 56 610 7208. Uwaga maturzyści! Termin składania podań na studia dzienne mija 25 czerwca 2002 roku. Prosimy o współpracę studentów, ich rodziców, rodziny, tych, którzy chcą pomóc. Szkoła jest stadium tworzenia. Bóg zapłać za zrozumienie i współpracę. A niełatwo jest tworzyć takie dzieło w naszej obecnej sytuacji. Niech Maria, gwiazda ewangelizacji, poprowadzi również podziel.
W Polsce jest godzina 13:10. Jak codziennie o tej porze zapraszam Państwa do udziału w audycji Aktualności Dnia. Interesuje nas przede wszystkim to, co się dzieje w Ziemi Świętej. Mówimy o tym cały czas, informujemy Państwa o aktualnej sytuacji w Ziemi Świętej. Jest z nami ojciec dr Seweryn Lubecki z Betlejem, z oblężonego klasztoru ojców franciszkanów. Ojcze Sewerynie, gorąco witamy na antenie Radia Maria.
Witam bardzo, bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Ja również pozdrawiam z Betlejem słuchaczy, słuchaczki Radia Maryja.
Ojcze Sewerynie, jeżeli można byłoby nieco głośniej mówić, dobrze?
Dobrze.
O, tak będzie lepiej.
Odniosę głos.
Świetnie. Ojcze Sewerynie, aktualna sytuacja, jak przebiegła noc, czy była spokojna, co nowego?
Noc była bardzo burzliwa, zwłaszcza po godzinie pierwszej. Słyszeliśmy bardzo wiele wybuchów, detonacji wokół Bazyliki Bożego Narodzenia. Prawdopodobnie raz jeszcze wojsko izraelskie, może trochę dla zdenerwowania, dla podniecenia tej wojny psychologicznej, którą prowadzi, zdetonowało kilka tak zwanych bomb akustycznych, które sprawiają, prawda, wrażenie, że gdzieś coś jest wysadzane, rozbijane, rozwalane, a w rzeczywistości chodzi tylko o przerażenie, o przestraszenie przeciwnika, więc słyszeliśmy huk tych bomb. Około południa, około może w pół do pierwszej, nawet dosłownie pół godziny temu, 40 minut temu, doszło również do wymiany ognia. Prawdopodobnie niektórzy z Palestyńczyków tutaj spoza bazyliki udali się na zewnątrz bazyliki, gdzieś się tam przedostali, prawda, próbowali strzelać do tych żołnierzy izraelskich tutaj wokół Bazyliki Bożego Narodzenia. Jest to rzeczą ekstremalnie trudną, dlatego że wokół bazyliki są porozstawiani snajperzy izraelscy, ale czasami uda się przedostać i z tego, co czytałem w ostatnich wiadomościach i co podało radio izraelskie, podczas tej wymiany ognia zostało rannych dwóch żołnierzy izraelskich. Dzisiaj rano, około godziny 7:30, słyszeliśmy też silne detonacje, wybuchy, później unosił się wokół klasztoru jakiś biały dym, ale co to było, trudno nam powiedzieć. Poza tym sytuacja nie ulega zbyt wielkiej zmianie. Jak już wielokrotnie podkreślałem, no cóż, wszelkie starania, wszelkie zabiegi dyplomatyczne zdają się spełzać na niczym. Odjechał do Bejrutu, później chyba do Syrii Colin Powell. Praktycznie jego próba negocjowania nie tyle w sprawie samej Bazyliki Bożego Narodzenia, ile w sprawie krytycznej sytuacji tutaj na Bliskim Wschodzie, nie przyniosła praktycznie żadnych rezultatów. I zresztą no, można było tego oczekiwać, kiedy jeszcze przed przyjazdem Powella premier Izraela Sharon zapowiedział, że ich akcja mająca na celu, jak on to określił, zwalczanie komórek, siatek terrorystycznych będzie kontynuowana i nadal ta akcja militarna, wojskowa jest prowadzona. Mówiliśmy kilka dni temu o wycofaniu się Izraelczyków z niektórych miast czy wiosek tutaj na terenie Autonomii Palestyńskiej, ale skończyło się na tym, że wojsko izraelskie, czołgi z gwiazdą, prawda, zajęły kolejne nowe miejscowości na terenie autonomii palestyńskiej. A więc ta próba szukania rozwiązania dyplomatycznego jak do tej pory spełzła na niczym. Wydaje się, że również wszystkie próby podejmowane przez Kościół, przez delegata apostolskiego czy nuncjusza apostolskiego, który jest takim bezpośrednim głosem Watykanu, Ojca Świętego tutaj na Bliskim, na Środkowym Wschodzie, jak do tej pory nie przynosi żadnych rezultatów. Spotkanie również Pawela z przedstawicielami i przywódcami kościołów chrześcijańskich tutaj w Ziemi Świętej, plan zaproponowany przez nich nie spotkał się z pozytywną odezwą ani ze strony Palestyńczyków, ani ze strony rządu izraelskiego. Tak więc stoimy w martwym punkcie. Dzisiaj rano doszły do nas wiadomości, no cóż, dochodzą one do nas z wielką trudnością. Najczęściej czekamy, aż zadzwonią nam z Jerozolimy, ale słyszeliśmy o kolejnej inicjatywie naszego generała Giacomo Biniego, który wystosował list do wszystkich dziennikarzy, do środków masowego przekazu, prosząc o to, żeby się zainteresowały sprawą franciszkanów tutaj na terenie Bazyliki Bożego Narodzenia. Być może wczoraj w Polsce obiegły w telewizji zdjęcia, pokazywano to, co Izraelczycy sfilmowali, niby tę pomoc humanitarną dla klasztoru i dla Palestyńczyków. Mówię niby pomoc, ponieważ trzeba jasno powiedzieć, że podczas pomocy, przekazywania tej pomocy tutaj do klasztoru, jak nam powiedziano, również ma to być dane tym Palestyńczykom, którzy znajdują się na terenie Bazyliki Bożego Narodzenia. Przekazano dosłownie 24 butelki wody mineralnej, sam byłem przy tym obecny, 24 butelki wody mineralnej, kilka tabliczek czekolady i zapewnienie o tym, że wody jeszcze więcej dostaniemy. Były również lekarstwa dla naszego gwardiana, ojca Johannesa, który jest cukrzykiem, a więc potrzebował bardzo, bardzo dla niego ważne, istotne lekarstwa. Ja rozmawiając z tym, który dowodził tą operacją ze strony Izraela, powiedziałem mu, że nie chodzi nam o kilka butelek wody, że chodzi nam o to, ażeby z powrotem przywrócono nam wodę bieżącą do klasztoru, o to, żeby przywrócono nam również elektryczność. Powiedział, że technicy izraelscy nad tym pracują, ale jest to bardzo trudno. Oczywiście jest to tylko zbycie nas, absolutnie nikt nad tym nie pracuje nadal. W tej chwili muszę
powiedzieć... Ojciec Sewerynie, ma się wrażenie, że pracują nad tym chyba od 15 dni.
On powiedział, że pracują nad tym od 3 dni, tak więc... No cóż, miejmy nadzieję, że efekt tej pracy będzie jak najbardziej, najszybciej widoczny i nasze pokoje znowu zostaną rozjaśnione światłem, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość. Oczywiście wy wszyscy siostry, bracia, słuchacze, słuchaczki, którzy słuchacie Radia Maryi, Radia Maryja z wielką radością, naprawdę z wielkim wzruszeniem została wczoraj tutaj przyjęta ta inicjatywa Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie, Dzień Modlitw w intencji Ziemi Świętej, w intencji Bazyliki Bożego Narodzenia, w intencji nas sióstr i zakonników tutaj zebranych. Miałem już wczoraj okazję podziękować i raz jeszcze wyrażam moje serdeczne podziękowanie. Tutaj chciałbym jeszcze też skorzystać z gościnności, z dobroci Radia Maryja. Dzień i noc, naprawdę Radio Maryja jest ze mną, jest z nami. Jesteśmy Wam za to ogromnie, ogromnie wdzięczni. Również chciałbym powiedzieć, że Radio Maryja we Włoszech tak samo interesuje się sprawą Bazyliki Bożego Narodzenia. Chciałbym tu również skorzystać z okazji. Doszła mnie wiadomość, że w Pszczynie, niedaleko od Pszczyny w Czarnkowie mieszkam, ale w Pszczynie w szpitalu, w kaplicy szpitalnej została zorganizowana również msza święta, którą zamówiła pani Sporek. Chciałbym bardzo, bardzo podziękować za tę inicjatywę. Wiem, że bardzo wiele osób było obecnych, uczestniczyli w modlitwie, uczestniczyli w prośbach, w naszej intencji. Naprawdę wierzę osobiście w to wszystko, wierzę w modlitwę. My wszyscy tutaj wierzymy, że ta modlitwa przezwycięży, że ta sytuacja znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie. Również obiecuję wam, siostry i bracia, słuchacze, słuchaczki, że naprawdę i my tutaj się modlimy. Dzisiaj po raz kolejny mogłem odprawić mszę świętą przy żłóbku Pana Jezusa. Polecałem bardzo gorąco, serdecznie Bogu, Matce Najświętszej, świętym Józefowi, was wszystkich, którzy w tej prawdziwej krucjacie modlitwy, w naszej intencji uczestniczycie.
Ojcze Sewerynie, jakie nastroje? Z tego co wiem, to siostry bardzo jakoś tak mocno przeżywają te wydarzenia. Dzisiaj rano próbowałem się tam do was dodzwonić, do ojca. Odebrała chyba siostra, któraś się z Włoszek. Ojca nie zastałem. Jakie są nastroje? Jak siostry to przeżywają?
Jest to zrozumiałe. Kilkakrotnie podkreślałem, że są to starsze osoby, które no, jest rzeczą normalną. Już w tej chwili są u kresu wytrzymałości. W tej chwili rozważamy, jeżeli będzie taka konieczność, ewentualnie nawet przewiezienie je do innego klasztoru. Nie dziwcie się temu, sytuacja jest bardzo, bardzo trudna, potworna presja psychiczna, psychologiczna, ale ja sam i nasi współbracia tutaj staramy się je podtrzymać na duchu. Staramy się, żeby mimo wszystko wytrwały, pozostały, ale wiadomo, że są pewne granice wytrzymałości i jeżeli zdrowy rozsądek tak nakaże, to staramy się je przewieźć w bezpieczniejsze miejsce ze względu również na ich dobro. Mają przed sobą jeszcze, jeżeli Pan Bóg pozwoli, wiele lat pracy tutaj w Betlejem i na całym świecie, gdzie ich zgromadzenie jest znane. Na pewno to, co do tej pory zrobiły i jak zrobiły, jest już heroicznym, bohaterskim czynem i zasługują w oczach nas wszystkich na ogromne uznanie, na ogromną wdzięczność. Naprawdę były nam przez te dni i ja mam nadzieję, że mimo wszystko pozostaną prawdziwymi matkami, opiekunkami i sprawiały, że niczego w tej wspólnocie nie brakowało.
Ojcze, miejmy nadzieję, że z siostrami jeszcze będziemy mogli porozmawiać, jeżeli nie dzisiaj, to jutro.
Wszystko się dobrze wydarzy, będę, poproszę siostrę przełożoną, żeby była razem ze mną przy telefonie i na pewno i wszystkim podziękuję i również przekażę swoje słowa.
Ojcze Sewerynie, może na końcu jakieś słowa do swoich rodziców. Na pewno rodzice słuchają, pan Stanisław, pani Elżbieta, może do krewnych.
Jak zawsze, że wszystko jest dobrze, wszystko się szczęśliwie zakończy, nie trzeba płakać, nie trzeba rozpaczać, trzeba się tylko i wyłącznie modlić i wierzyć w to, że naprawdę ja osobiście, ta wspólnota, czujemy się dobrze. Pomaga nam również w tym fakt, że jesteśmy przekonani, że służymy dobrej sprawie, Bożej sprawie. Pan Bóg i Matka Najświętsza ze wszystkiego nas wyzwoli. Mam nadzieję, że oni się dobrze czują, że są zdrowi i to wszystko z mojej strony. Naprawdę myślę, że czasami no niepotrzebna jest rozpacz, zwątpienie. Może Pan Bóg, Pan Jezus mówi dla każdego z nas, że jesteśmy do każdej z nas, że jesteśmy ludźmi małej wiary, że potrzeba odwagi i tego Bożego zaufania. Nie bójcie się, ja jestem z wami aż do skończenia świata i to są słowa, które każdemu z nas powinny przewodniczyć w każdej chwili własnego życia.
Ojcze Sewerynie, dziękuję za te słowa. Myślę, że one są pokrzepieniem nie tylko dla bliskich, ale dla nas wszystkich, którzy się za was modlimy. Non-stop.
Zapłać wam serdeczne szczęść Boże i bądźcie pewni, że niczego mi nie brakuje, dobrze się czuję i na pewno w Polsce się spotkamy.
Ojcze Sewerynie, pozdrawiamy ojca i całą wspólnotę franciszkanów.
Bóg zapłać szczęść
Boże. Z Bogiem.
Z Bogiem.
A ja przypomnę, że rozmawialiśmy z ojcem Sewerynem Lubeckim z oblężonego klasztoru w Betlejem. kolejne połączenie na antenie Radia Maria. Gościmy pana doktora Mieczysława Rybę. Gorąco witam.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze. Panie doktorze, jak pan ocenia tą sytuację w Ziemi Świętej, tą wojnę z narodem palestyńskim?
Nie jest to niestety wojna lokalna, jakby się mogło było wydawać z pozoru, prawda, że walczą, są nie od dzisiaj Palestyńczycy z Izraelczykami, ale istnieje duże zagrożenie, że ta wojna się przeniesie na inne państwa i co ciekawe, że może dotknąć również tak zwanego Zachodu. Oczywiście jak gdyby spojrzenie wielu analityków, wielu publicystów i polityków zarazem na ten konflikt widzi się z perspektywy takiej, że Palestyńczycy zdesperowani posługują się w walce o swoje państwo niemoralnymi metodami w postaci zamachów terrorystycznych. I rzeczywiście nikt w zdrowych poglądach nie może usprawiedliwić, nawet gdyby sprawa była najbardziej słuszna, terroru. Ale pamiętajmy o tym, że nikt również nie może usprawiedliwić wielodziesiątletniego prześladowania jednak Palestyńczyków, pozbawiania ich praw narodowych, praw do własnego państwa, w wielu wypadkach wypędzanych ze swojej ojczyzny. Tych, którzy wszak właśnie wielu cierpień doznali i doznają do dzisiaj. I tutaj trzeba widzieć tę relację, tej desperacji, jaka po tamtej stronie jest. I co ciekawe, kto jest odpowiedzialny w dużym stopniu za ten stan rzeczy? Wydaje się, że w poważnym stopniu nie tylko sam Izrael, ale również świat zachodni, szczególnie Stany Zjednoczone. Wszak to one w poważnej mierze finansują i finansowały Izrael, jego zbrojenia do tego stopnia, że był on w stanie wygrywać wojnę z wieloma państwami arabskimi, jak w 1967 roku, chociaż na wojnę sześciodniową, okupować znaczne terytoria. I tutaj Amerykanie, którzy w wielu podobnych konfliktach posługują się retoryką praw narodów do samostanowienia, do państwa swojego, tak jak to było w wypadku chociażby Bałkanów w Kosowie, jak to było chociażby w wypadku Kuwejtu i tego typu sytuacjach, jeśli mówimy o Afganistanie, tak w tej konkretnej rzeczywistości nie potrafią zdobyć się na, jakbyśmy powiedzieli, intensywne kroki. Wizyta sekretarza stanu Powella raczej ma charakter, bym powiedział, spektakularny niż realny, w sensie po prostu wymuszenia na władzach izraelskich cofnięcia się z autonomii palestyńskiej.
Panie doktorze, przepraszam, że panu przerwę. Czy nie należy tego uważać za hipokryzję, to co mówił pan Powell, który zażądał od Arafata potępienia terroryzmu, potem zamachu w Jerozolimie, gdzie zginęło 6 osób, na pewno to trzeba potępić, to tego się nie da usprawiedliwić, ale jednocześnie uzależnił od tego potępienia rozmowę z Arafatem, a tymczasem bez problemu rozmawia z panem Sharonem. Pomimo z tego, co wiemy, w Dżeninie armia izraelska wymordowała 500 osób, tak podają chociażby źródła palestyńskie, i nagle nie ma problemu. I z tego, co wiemy, jeszcze te osoby, ci ludzie wymordowani są chowani gdzieś tam we wspólnych mogiłach, jak donosi prasa. No to jest hipokryzja. Tutaj się wymaga potępienia zamachu jednego. 6 osób zginęło, natomiast tutaj morduje się bezbronną ludność, bez jakiegoś, że tak powiem, przydechu. I nagle nie stawia się żadnych warunków Sharonowi podjęcia rozmów.
Tak. No to w takiej sytuacji analogicznej, jeśli mieliśmy do czynienia w Kosowie, to Stany Zjednoczone, jak gdyby posługując się tą przekrywką natowską, nie miały cienia skrupułów, żeby interweniować, wymuszać na Belgradzie różne rzeczy. Natomiast tutaj pytanie jest, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście, że to jest hipokryzja i ona się skończy moim zdaniem tragicznie, jeśli dalej w ten sposób będą Stany Zjednoczone postępować i Zachód. Dlaczego tak się dzieje? Nagle jest silne lobby żydowskie w USA, to finansowe, i ono wymusza takie, a nie inne zachowania. Natomiast w sferze dalszej, powiedzmy, polityki amerykańskiej, Amerykanie planują inwazję na Irak, na inne tego typu kraje. Gdyby to się stało dzisiaj, to moglibyśmy mieć do czynienia z rozlaniem się tej wojny nie tylko na terytorium palestyńskie, ale przy silnej presji społeczności arabskiej w różnych krajach mogłoby dojść do takiego, powiedzmy, bliskowschodniego konfliktu. Co ciekawe, Jeśli dalej Amerykanie będą w ten sposób postępować, to wypadki tego typu jak z 11 września 2001 roku mogą się powtarzać. Co więcej, jeśli Amerykanie zaangażowaliby ewentualnie w taką lokalną wojnę, która by się rozszerzyła na Bliski Wschód, NATO jako pewien listek figowy, podobnie jak to miało miejsce, powiadam, na Bałkanach, to niestety te różne drobne kraje natowskie, łącznie z Polską, które gdyby uwikłane by pośrednio w to były, no również mogłyby się spodziewać pewnych retorsji, pewnych reakcji fundamentalistów tutaj na terytorium europejskim. Także no grozi taka właśnie niesprawiedliwość, tak jak ojciec powiedział, hipokryzja. Grozi rozlaniem się tego konfliktu. Szaronowi, premierowi Szaronowi się wydaje, że on potrafi wybić wszystkich terrorystów, a prześladując niewinną ludność, czy mordując niewinną ludność, powoduje, że szeregi ewentualnych terrorystów będą się poszerzać, a nie umniejszać. Zabicie jednego stworzy 10 innych, którzy będą czuli realną krzywdę i będą, powiedzmy, w stanie do akcji bardzo agresywnych. Także po prostu jest to fałszywa metoda. Zresztą do tego też wzywa papież, że to nie jest żadna metoda na rozwiązanie tego konfliktu. I tu trzeba, powiedzmy, spojrzeć wielostronnie na to. Zachód, a szczególnie Stany Zjednoczone, wydaje się, nie potrafią spojrzeć obiektywnie na tą kwestię, widzą tylko jedną stronę. I tak jak ojciec powiedział, oczywiście, że zamachy terrorystyczne, jeśli Palestyńczycy ich dokonują, należy potępić. Rzeczywiście tak, ale tak samo należy potępić działania nakierowane na eksterminację społeczności palestyńskiej. I to jest dopiero sprawiedliwość i wtedy można ewentualnie szukać rozwiązania. I tak jak mówię, wydaje się, że obecny stan konfliktu jedyną sensownym rozwiązaniem byłaby interwencja międzynarodowych sił pokojowych, ONZ-owskich i Stany Zjednoczone powinny do tego dopuścić. Blokują to w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a jednak powinno działania iść w tym kierunku, bo skala nienawiści tak daleko jest posunięta, że trudno o inne rozwiązanie.
Panie doktorze, no ciągle powracam do tego pytania, dlaczego chociażby tacy ludzie jak Milošević stają przed międzynarodowymi trybunałami, natomiast pan generał Szaron, który z tego co wiemy jest odpowiedzialny za wymordowanie tysięcy ludzi, chociażby w obozach Szabra i Szatila w 1982 roku, bodajże bezbronnych ludzi, kobiet, dzieci, no wszyscy z nim rozmawiają, nie ma tutaj najmniejszego problemu czy przydechu, tutaj nagle prawa jakieś międzynarodowe, jakieś no zwykłe poczucie takiej po prostu przyzwoitości jest jakby zawieszone.
No, widzimy, że tu nie tyle argument sprawiedliwości jest brany pod uwagę, co argument siły. Oczywiście nie siły samego państwa Izrael, tylko tak jak powiedziałem, międzynarodowej społeczności żydowskiej, no, która ma duże wpływy i przez to duże lobby i przez to tak, a nie inaczej się postępuje, a więc nie jednakową miarą. A więc jeśli tak, to trudno jest mówić o stosunkach sprawiedliwych na arenie międzynarodowej, a brak sprawiedliwości rodzi konflikty i to będzie nie tylko w tym miejscu, ale w wielu innych. A to jest punkt newralgiczny dla całego świata islamskiego, który, pamiętajmy, jest w dużej dynamice rozwoju, szczególnie demograficznego, i świat islamski, no, który się radykalizuje w wielu krajach, to jest punkt taki, byśmy powiedzieli, krytyczny, punkt newralgiczny. I tutaj w ten sposób właśnie, jak ojciec to opisuje, w sposób hipokryzji się postępuje, prawda? Niewspółmiernie, nierówną miarę, niesprawiedliwą miarę się stosuje do dwóch analogicznych rzeczywistości. I no, co z tego może wyniknąć? Że to jest niesprawiedliwe, to wiemy, a co z tego może wyniknąć? Moim zdaniem, powiedzmy, rozlanie się tego konfliktu szerzej. Odpowiedzialność za to spada w dużym stopniu na Zachód, szczególnie na Stany Zjednoczone.
No i też trzeba mieć chyba na względzie i to, że w wielu państwach europejskich, czy we Francji, czy w Niemczech są wielkie społeczności islamskie, Arabowie, to są miliony ludzi.
Tak, i one się po prostu będą jednoczyć, jeśli będzie to namacalna niesprawiedliwość, tak jak tutaj sobie to opisujemy, to tym bardziej będą się jednoczyć w odniesieniu do zwalczenia tej niesprawiedliwości przez nich pojętej. Metody, jakie dobiorą, trudno przewidzieć, zważywszy, że no, jak widzimy, niestety w świecie no, ostrość form tych konfliktów jest przerażająca. No, przykład 11 września 2001. No i tutaj i to niestety też może dotknąć, tak jak mówimy, Europy. Jeśli tak będą się układać stosunki w Palestynie, jak się układają, eskalacja konfliktu, do jakiej skali dojdzie, trudno powiedzieć.
Tak więc, jakby konkludując, nie chodzi tutaj o to, aby stawać po jednej czy po drugiej stronie. Na pewno każde zło, każdy atak, każdą przemoc trzeba potępić, obojętnie czy to dokonują Palestyńczycy, czy Izraelczycy. Natomiast chodzi o to, aby wszelkie konflikty rozwiązywać w sposób sprawiedliwy.
Tak jest. Zasada sprawiedliwości oddać każdemu, komu się słusznie należy. A tutaj wydaje się, że się, że tak powiem, proporcje zachwiały. Zachwiano proporcje. I o ile jedny się wspiera, albo jedna akcja, tak jak ojciec mówił, potępia, o tyle drugie nie. Jedny się wspiera, a drugich, prawda, zostawia jak gdyby na marginesie. A tutaj trzeba oddać słusznie każdemu to, co się należy. A pamiętajmy o tym, że Palestyńczykom tyle lat zmagającym się mimo wszystko o swoje państwo należy się z natury ich prawo do niepodległego bytu państwowego.
Ja przypomnę, że Ojciec Święty również, kiedy był ostatnio w Ziemi Świętej, również to prawo do własnego państwa dla Palestyńczyków potwierdził.
Tak.
Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję uprzejmie.
Przypomnę, że rozmawialiśmy z panem doktorem Mieczysławem Rybą. Jeszcze jedna informacja, tutaj mówiliśmy o tym konflikcie. Ja tylko przypomnę, że na rynku polskim jest książka już w języku polskim Przedsiębiorstwo Holokaustu pana Normana Finkelsteina. Myślę, że warto zapytać o tą książkę w księgarniach. Tam, gdzie mieszkamy, warto pytać. Jeżeli nie ma, to na pewno księgarze zamówią w hurtowniach dla państwa tą książkę. Przypominam, Przedsiębiorstwo Holokaustu, Norman Finkelstein. Mówię o tej książce dlatego, ponieważ w tej książce jest pokazane pewne tło, czy pewien kontekst tego, o czym my mówimy, tego konfliktu chociażby. I z tego chociażby względu również warto do tej książki zajrzeć. Jest tam również sprawa, w ostatnim rozdziale poruszona sprawa książki pana Tomasza Grossa Sąsiedzi. Też pokazuje pewien kontekst, specyficzny kontekst napisania tej książki, czemu to wszystko ma służyć. Dlatego gorąco zapraszam, jeszcze raz zajrzyjcie państwo do księgarni, pytajcie o książkę Przedsiębiorstwo Holokaustu. Gość na antenie Radia Maria, pan redaktor Marek Kalita. Gorąco witam pana.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Marku, kto chciał oszukać Radom? Tak zapytam prowokacyjnie. I o co chodzi?
Chodzi o to, że jedna z firm francuskich, być może sama wprowadzona w błąd przez innego kontrahenta, chce wyciągnąć do miasta ponad 20 tysięcy euro w przeliczeniu na złotówki. Jest to ponad 80 tysięcy złotych. A chodzi o to, że ta firma twierdzi, że otrzymała zlecenie od innej firmy na wykonanie ekspertyzy dotyczącej uruchomienia w Radomiu cywilnego lotniska cargo na części obecnego wojskowego lotniska. Takie prace rzeczywiście w Radomiu są prowadzone, ale jak się okazuje, ekspertyza już dawno powstała i to wykonana przez jedną z polskich firm, a nie francuską. Co więcej, podpis na umowie, jaki rzekomo została zawarta, jest sfałszowany. Tak utrzymuje wiceprezydent Radomia Józef Nita, który twierdzi, że takiej umowy żadną firmą francuską, czy też amerykańską, która podobno była tą firmą, która zawierała umowę, a potem jakby tę umowę odsprzedawała, żaden kontrakt nie był zawierany. Ponadto data, kiedy miała być ta umowa rzekomo zawarta, jest datą taką samą, jak wtedy, gdy w sierpniu ubiegłego roku odbywało się posiedzenie zarządu miasta. Tak więc na tym posiedzeniu był wiceprezydent Nita, tak wynika z dokumentów powstałych w czasie posiedzenia zarządu miasta, bo jest lista obecności i omawiane kwestie. Natomiast no, nie mogło go być w tym czasie oczywiście w Paryżu. Poza tym, zgodnie z polskim prawem, umowa o skutkach finansowych, a taka, gdyby zapisana była, to taka oczywiście ta umowa byłaby, powinna zawierać podpisy dwóch członków zarządu miasta i skarbnika. Tutaj jest podpis tylko, rzekomy podpis wiceprezydenta. Śledztwo prowadzi Urząd Ochrony Państwa i również prokuratura. Nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, że władze miasta, urząd miejski obawiają się, że być może w związku z tym jakieś nowe umowy znowu mogłyby wypłynąć, by się okazało, że ktoś żąda znowu jakichś kolejnych, jeszcze większych pieniędzy od miasta. Pieniądze może nie są zbyt duże, no ale jednak za 80 parę tysięcy można chociażby wypłacić ileś zasiłków dla bezdomnych czy dla osób biednych w Radomiu. To chodzi o sam fakt, po prostu była to ewidentna próba wyłudzenia pieniędzy z miasta. Próba nieudana, nie wiadomo, czy śledztwo nie będzie miało charakteru międzynarodowego, bo na pewno sprawę trzeba dokładnie zbadać.
Dziękuję panu za udział w naszej audycji.
Dziękuję również. Dobrze.
Przypomnę, że gościem Radia Maryja był pan redaktor Marek Kalita. Temat, który chcielibyśmy poruszyć, chcielibyśmy mówić na temat ratunku przed zwolnieniami w poznańskich zakładach imienia Cegielskiego. Kilka słów na ten temat powie nam pan redaktor Wojciech Wybranowski.
Nie powiedział w formie Jezus Chrystus i Maria zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Dzisiaj praktycznie cała załoga Cegielskiego, to jest blisko 4 tysięcy osób, rozpoczęło przymusowy, rotacyjny urlop. Część załogi pracuje, przychodzi, część jest na zwolnieniach przymusowych, płatnych. Są to zwolnienia płatne, z tym, że pracownicy nie otrzymują pełnej wysokości wynagrodzeń. Pracownicy fizyczni otrzymują 80%, pozostali 70% wynagrodzenia. Z tego, że tego zgodą związku zawodowy i jak zaznaczają przedstawiciele wszystkich czterech związków zawodowych działających w Cegielskim, szczególnie w Solidarności, był to jedyny ratunek dla pracowników Cegielskiego przed kolejnymi zwolnieniami grupowymi. Takie zwolnienia miały już miejsce w lutym. Wówczas straciło pracę 216 osób. I jest to o tyle dziwne, że zakład Cegielskiego jest w bardzo dobrej sytuacji. Ma dużo zamówień. Zarówno dyrekcja zakładu, jak i pracownicy przyznają, że zamówień jest tyle, że gdyby po prostu była możliwość realizowania ich, to na te prace byłoby tyle, że pracownicy nie mogliby brać nawet tych zwyczajowo przysługujących im urlopów, żeby wyrobić. Jest na przykład tak zwany kontrakt szydański na budowę z Siemensem w elektrowni w Sudanie. Natomiast na realizację tych zamówień nie ma pieniędzy. Brakuje środków finansowych na po prostu na realizację tych zamówień. Stało się to tak, że dłużnicy zalegają z opłatami. Największym dłużnikiem jest Stocznia Szczecińska, która zalega poznańskim zakładom na łączną kwotę około 100 milionów złotych. Te pieniądze już powinny zostać wpłacone. Pod koniec marca rząd przyjął tak zwany strategiczny program ratowania Stoczni Szczecińskiej. I wówczas to wiceminister gospodarki obiecywał publicznie, że już tego samego dnia wieczorem premier Miller podpisze stosowne gwarancje rządowe na kwotę 40 milionów dolarów. Zastrzeżeniem, że z tych 40 milionów dolarów, które ma otrzymać stocznia, 40 milionów złotych dla odmiany, czyli otrzyma właśnie natychmiast Cegielski. No, jak się okazało, były to klasyczne obietnice rządowe, obiecanki, cesanki. Gwarancje nie zostały uruchomione do dziś dnia. toczą się negocjacje z bankami. Banki żądają podniesienia tej gwarancji do 80 milionów dolarów. Rząd zwleka, stocznia stoi, Cegielski stoi, ludzie tracą pracę, tymczasem rząd Miller bawi się w proceduralne kruczki i pytanie jest, jak długo będą jeszcze czekać, czy tak długo, aż te zakłady upadną, aż ci ludzie stracą pracę, bo te zwolnienia rotacyjne, te przymusowe urlopy rotacyjne, to jest jakiś ratunek, ale jest ratunek czasowy. Zakład stoi, podnosi straty i na jakiś sposób kryzys w poznańskich zakładach cegielskich narasta.
Dziękujemy panu za przedstawienie tej sytuacji, która jest w zakładach Cegielskiego z bokiem.
Dziękuję.
Gościliśmy na antenie Radia Maryja pana redaktora Wojciecha Wybranowskiego z naszego dziennika. Sprawa. Dzisiaj w Warszawie przed Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej odbyła się manifestacja przeciwko likwidacji fabryki kabli w Ożarowie. Na antenie Radia Maria gościmy pana Andrzeja Kurełowicza, przewodniczącego NSZZ Solidarność fabryki kabli w Ożarowie. Panie przewodniczący, czy można byłoby kilka słów na temat tej sytuacji, która jest aktualnie w fabryce kabli? Dlaczego ten protest?
Nie będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Chciałem powiedzieć, że spotkała nas rzeczywiście wielka no, taka katastrofa, można by nawet nazwać, tragedia, bo rozwiązuje się zakład, który od 70 lat funkcjonuje tutaj i który zawsze należał do czołowych zakładów, który zawsze był najlepszym zakładem w Polsce, w czołówce był w każdym razie do ostatnich lat. Sytuacja wygląda tak, że niedawno zostaliśmy kupieni przez właściciela pana Cupiała, który jest, znaczy pośrednio przez pana Cupiała, bo oczywiście on jest właścicielem 100% spółki Telefonika Krakowska Fabryka Kabli. I ta spółka właśnie wykupiła nasz holding. Znaczy fabryka kabli w Ożarowie należy do holdingu dawniej zwanego Elektrium Kable S.A. I w skład tego holdingu wchodzi jeszcze Bydgoszcz, fabryka kabli w Bydgoszczy i fabryka kabli w Załomiu. I po wykupieniu nas przez pana Cupiała właśnie na początku roku, teraz, dostaliśmy wypowiedzenia, które uderzyły nas wielkością, bo okazało się, że dwukrotnie zresztą nam wypowiadano. Najpierw ponad połowę załogi miała być zwolniona, a potem po miesiącu wycofano to i okazało się, że trzeba zwolnić całą załogę, czyli około 900 osób. Plus osoby, które kooperują z fabryką, czyli w sumie wychodzi gdzieś około 1400 osób zostanie w Ożarowie bez pracy. Oczywiście wszystkie te fabryki, trzy zakłady właściwie naszej tej fabryki, bo teraz ta fabryka się nie nazywa Elektrium Kable S.A., tylko już została przemianowana na Telefonika Kable S.A. Więc w tamtych dwóch zakładach, w Bydgoszczy i w Szczecinie Załomiu, są też zwolnienia, ale minimalne. To są takie cząstkowe, można być 40-50 osób, a u nas aż taka liczba. 900 osób w sumie ponad będzie, około, tak jak mówiłem, 1400 osób. Więc jest to tragedia dla tutaj mieszkańców, tym bardziej, że tu nawet niektóre rodziny pracują, a właściwie sporo rodzin pracuje, więc jeżeli dwoje małżonków pozbawionych zostaje pracy, no to to jest tragedia. Skąd to się wszystko wzięło, jeszcze powiem, bo to jest bardzo intrygujące i bardzo nas zaciekawiające w pewnym sensie, bo pan Cupiał się interesował zakupem tego Electrum Cable, tej fabryki, jeszcze w tamtym roku i dwukrotnie urząd tak zwany antymonopolowy nie wyraził zgody, to znaczy najpierw nie wyraził zgody, potem krakowska fabryka kabli, bo to przez tą fabrykę pan Cupiał kupował pośrednio, więc odwołała się do sądu. Sąd niestety, znaczy dla nich niestety, po raz drugi odmówił sprzedaży, ponieważ to groziło monopolizacją rynku. Niestety jak się rządy zmieniły, to od razu oczywiście na stanowisku prezesa tego urzędu też człowiek został zmieniony i w zasadzie tuż miesiąc czy dwa po objęciu rządów przez SLDUP od razu ta sytuacja została zmieniona, decyzja została zmieniona i pozwolono na wykup. I w ten właśnie sposób ten pan teraz stał się w zasadzie monopolistą na rynku, szczególnie jeśli chodzi o kable telekomunikacyjne, światłowodowe po części i energetyczne. Tutaj ogarnia znaczną część rynku, także nawet w zasadzie to mamy odpowiedź, jesteśmy w posiadaniu odpowiedzi urzędu antymonopolowego i tłumaczy się to tym, że musimy być konkurencyjny na rynku europejskim. A tu przecież nie o to chodzi. My mamy być, urząd antymonopolowy zapobiega konkurencji w kraju. I tego właśnie nie ma. No i to jest dla nas i dziwne, i z drugiej strony no tragiczne. I stąd też ta pikieta, żeby tą sprawą się zainteresowały również najwyższe władze.
Czy macie jakieś perspektywy, czy jakieś sygnały na pozytywne rozwiązanie tej kwestii? Na to przede wszystkim, żeby ludzie nie stracili pracy.
No mamy nadzieję, tak, tak należy to powiedzieć. Natomiast pan minister, bo to w zasadzie nie był minister, tylko jego nie było dzisiaj, tylko był zastępca, przyjął nas, podsekretarz stanu. I to on nam tłumaczył, że będzie robił, co będzie mógł. No tak to wygląda. Ale mówi, ponieważ to jest właściciel prywatny, to my bezpośrednio nie możemy, powiedział, interweniować, natomiast możemy prosić. No i w zasadzie to na tym się skończyło. No jeszcze obiecał, że do urzędu antymonopolowego napisze, ale jeżeli napisze z zapytaniem, no to już wiemy, jaka to odpowiedź będzie. No ma się też skontaktować z ministrem Kaczmarkiem. Zresztą my wysłaliśmy takie pisma o tej naszej sytuacji do wszystkich, łącznie od prezydenta, poprzez marszałków Sejmu i Senatu i kluby, do klubów poselskich wszystkich też tą sytuację opisaliśmy. Przyjął nas na dzisiejszej pikiecie podsekretarz stanu Andrzej Zdębski. Zdębski, tak? Przepraszam, bo tu
bez filarów jestem. Sama ranga tego pana, myślę, że też jakoś też świadczy o zainteresowaniu tą sprawą. Dziękuję jeszcze raz panie przewodniczący za udział w naszej audycji. Miejmy nadzieję, że ludzie tam pracujący nie stracą pracy i ich rodziny również nie będą musiały no po prostu żyć w takich warunkach, które nie godzą się.
Miejmy nadzieję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Przypomnę, że gościliśmy na antenie Radia Maria pana Andrzeja Kuryłowicza, przewodniczącego NSZZ Solidarność Fabryki Kabli w Ożarowie. ostatnia sprawa, którą chcielibyśmy poruszyć na antenie Radia Maryja. Jak wiemy, pan Miller powołał Narodową Radę Integracji Europejskiej, która skupia liczne postacie z pierwszych stron gazet ze świata polityki, mediów, nauki i kultury. Na antenie Radia Maryja gościmy pana posła Zygmunta Wrzodaka z Ligi Polskich Rodzin. Panie pośle, no jak pan widzi tą sprawę powołania tej rady?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Oczywiście z ogromnym bólem i takim trochę niedowierzaniem, a że ta, nazywa się to jeszcze Narodowa Rada do Spraw Integracji z Unią Europejską. Wchodzą tam tak zwani lewicowcy, jak tak zwani prawicowcy. No przykro mi tam, że jest tam również szef Solidarności, reżyserzy, tacy jak pan Wajda, który przez no ostatnie kilkadziesiąt lat zawsze był pieszczochem, jak była PZPR, to był pieszczony przez tą komunę. Teraz liberalizm to przez liberałów jest pieszczony, lansowany na takiego najlepszego reżysera. Opowiada się przeciwko suwerenności państwa polskiego, czy jak najszybciej Polskę włączyć do Unii Europejskiej. Poza tym no, wiele jest tam nazwisk, które nie zaskakują. No, przede wszystkim zaskakuje jednak nazwisko Mariana Krzeszewskiego, który poszedł właśnie do tych liberałów, poszedł do komuny, podaje sobie rękę z panem Millerem. Tu jednocześnie pokazują, że SLD chce liberalizować kodeks pracy. To bezwzględnie bije pracowników, robotników. No i samo włączanie Polski w Unii Europejskiej, przyjmowanie prawa brukselskiego w Polsce pozbawia robotników, a zatem i członków Solidarności Pracy. Przecież to Unia Europejska nakazuje obniżki produkcji rolniczej, obniżki produkcji hutniczej. Ostatnio pan Jacek Jechota, minister gospodarki, był w Brukseli i mu wręcz nakazali, że ma wyhamować produkcję stali w Polsce. A zatem po prostu wielu członków Solidarności straci pracę. No i pan Krzeszowski tego nie widzi, że wielkie bezrobocie to jest przyczyna właśnie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej, przyjmowania ich prawa. Przecież ostatnie lata rządu Unii Wolności Awaryfu, no to Polacy stracili na rzecz Unii Europejskiej blisko 1,5 miliona miejsc pracy. I pan Krzeszowski tego nie widział, a teraz pana Millera w tej sprawie wspiera. No niesamowicie mi się jest to przykro. No i widzę, że ten kodeks pracy wymyślony przez SLD jest chyba, tak sądzę, raczej tutaj jasno trzeba powiedzieć, że chyba po to, aby w wyborach teraz na szefów regionów Mazowsze, jak również przewodniczącego Solidarności Krajówki, podbudować tą strukturę tych działaczy, którzy nie bardzo wiedzą, jak kierować Związkiem Solidarności. I właśnie poprzez kodeks pracy, liberalizacja, to mają się wykazać niektórzy działacze związkowi, żeby rzeczywiście odbudować ich pozycję, żeby ponownie byli wybrani. Jest to niestety, ale taka szczera prawda. Również wielu działaczy Solidarności, mam wykaz około 2000 członków rad nadzorczych. Niektórzy działacze Solidarności są w tych radach z ramienia Ministerstwa Skarbu Państwa. Przecież tutaj pan Józef Niemiec, czy pan Osiński z Łodzi. No, wielu prominentnych działaczy Solidarności bierze dodatkowe wynagrodzenia, będąc w radach nadzorczych. I tak naprawdę tutaj ani Marianowi Krzeszowskiemu, ani niektórym działaczom najważniejszego szczebla, czyli Komisji Krajowej czy Regionu, nie zależy na tym, żeby rzeczywiście bronić robotników przed Unią Europejską, bronić przed zwolnieniami, tylko patrzeć, jak to się wszystko układa i co nakazują mocodawcy z Brukseli. Sądzę, że...
Panie pośle, ja mam takie pytanie. No jest tam wiele nazwisk osób duchownych. Jak pan to ocenia?
Proszę ojca, posłowie Ligi Polskich Rodzin, działacze Ligi Polskich Rodzin zawsze będą słuchać w naszej hierarchii kościelnej pod względem wiary i moralności. No w sprawach politycznych, gospodarczych każdy może się mylić. Również i my, jak również i niektórzy hierarchowie kościelni. I myślę, że ci, którzy są tam, to raczej no, ewidentnie się mylą względem, pod kątem politycznym i gospodarczym, że to jest błąd i uważam, że nie może